No to idźmy od pytania, kochani, od czego zaczyna się świętość? Od czego zaczyna się świętość? W taki bardzo praktyczny sposób. Dobra. A przejrzeliście już swoje zdjęcia i wybraliście swoje beatyfikacyjne? Wiecie, od prostych rzeczy, wiecie, minęły 24 godziny od tego, żeby mieć czas przejrzeć swoją galerię i powiedzieć, o, tu jestem całkiem niezły na beatyfikacyjne. Jeżeli w to nie uwierzycie, to nic z tego nie będzie. Od prostych rzeczy, nie od wielkich, od prostych. W związku z tym mam ogromny szacunek dla młodych, którzy wczoraj natychmiast, pozdrawiam was bardzo serdecznie, ale natychmiast, kiedy usłyszeli, że trzeba sobie zrobić zdjęcie beatyfikacyjne, to oni podczas konferencji sobie zrobili. Słuchajcie, to jest realizacja natychmiast, rozumiecie? To jest decyzja tak, tu, teraz, w tym momencie. Teraz, to jest chyba najważniejsze słowo, posłuchajcie. Bo możemy później polecieć, ale o tym za moment. To słowo teraz, ja spróbuję to szybciutko odnaleźć. Mama błogosławionego Carlo Acutisa, Antonia, napisała, zresztą książka jest niezła, o nim. Ona pisze tak. Zawsze żyłam w oczekiwaniu na coś, co miało się wydarzyć, na lepszą przyszłość. Będąc wielką marzycielką, nie doceniałam teraźniejszości. Teraźniejszość była niewygodna, ponieważ zmuszała do myślenia, kazała stawiać czoło sprzecznościom i zawodom, które prędzej czy później wywracają nasze życie do góry nogami. Nauczyłam się szukać schronienia w przyszłości i marzeniach o niej. Będąc owiana tajemnicą, przyszłość pozostawiała pole wyobraźni. Przeszłość, wręcz przeciwnie, nie pochłaniała mojej uwagi. Stanowiła zamknięty rozdział. Wolałam zwracać się tam, gdzie dzięki wyobraźni wszystko było możliwe. Krótko mówiąc, do śmierci Karla nie zwykłam doceniać chwili obecnej. Minuty, dni i lata przeciekały mi przez palce, a ja się pocieszałam myślą, że jutro będzie lepszy dzień. Jan Paweł II mówił, że przyszłość zaczyna się dziś, nie jutro. A Carlo Molari, teolog, mówi, stajemy się teraz. Stajemy się teraz. Wiecie, jaka jest także na tej drodze do świętości największa pułapka szatana, największa jego pokusa? On wam nigdy nie powie, nam nigdy nie powie, bo on nie jest głupi. On nam nie powie, nie idź do spowiedzi. On ci powie, jutro. Jutro. Albo po co październik, jak za chwilę grudzień, co? Za chwilę i tak będziesz musiał iść do spowiedzi, bo święta. Tylko czym jest spowiedź? Wiecie, kiedy przychodzi małe dziecko do spowiedzi, powiem wam od razu, najtrudniejsze spowiedzi, jakie w życiu przeżywamy, to znaczy nie wiem, jak ksiądz Jacek tutaj, czy ksiądz Krzysztof, czy którykolwiek z księży, dla mnie osobiście, najtrudniejsze spowiedzi to nie są spowiedzi z grzechami typu krowa, tylko to jest spowiedź dziecka, które rok temu było u pierwszej komunii świętej i do spowiedzi przychodzi po roku. To jest najtrudniejsza spowiedź. Ale wiecie, temu dziecku łatwo da się wytłumaczyć z cyklu masz dobrego kolegę albo koleżankę? Mam. A teraz sobie pomyśl, że sprawiłeś przykrość kumplowi czy koleżance. Co robisz? Przepraszam. A długo z tym czekasz? Nie. A dlaczego? Bo mi zależy. Koniec, kropka. Rozumiecie? Znaczy, patrzcie na spowiedź przez pryzmat miłości. Nie przez pryzmat obowiązku. Przez pryzmat miłości. Idę do spowiedzi, bo wiem, że on już czeka. Wiem, że on... No tak, mówimy o łasce, nie? Ale że on zasługuje na moją łaskę. Rozumiecie? Jak w ogóle się wszystko odwraca tutaj. On nam daje łaskę, a my robimy z łaski. To jest tak proste. To jest tak proste. Dlaczego szatan nie chce, żebyśmy chodzili do spowiedzi? Wiecie, dlaczego szatan nas nienawidzi? Wiesz, dlaczego szatan ciebie nienawidzi? Nie tylko dlatego, że on jest nienawiścią, chciałoby się powiedzieć czystą nienawiścią, ale w szatanie nie ma nic czystego, więc jest brudną nienawiścią. Ale szatan cię nienawidzi, dlatego że to ty jesteś stworzony na obraz i podobieństwo Boże. A szatan nie może zaatakować bezpośrednio Pana Boga. To nie jest ta liga. Więc atakuje ciebie, atakuje mnie. Szatan nie może uderzyć bezpośrednio w Eucharystię, bo to jest żywy Jezus, ale pośrednio może. Kiedy? Kiedy mnie jako księdza przekona, że to nic nie szkodzi, że z grzechem ciężkim będę odprawiał mszę świętą. Ona jest ważna, ale jest niegodziwa, a szatan robi... Świecisz. Po każdej spowiedzi świecisz, jak moje czoło. Już teraz wiem, że na pewno to nie może być beatyfikacyjne, bo się aureola będzie ześlizgiwała, nie? Posłuchajcie, świecisz się, świecisz i on nie może na ciebie patrzeć. To dlatego on cały czas przychodzi i mówi: weź to, weź tamto, weź tamto. Żeby przytrzeć w nas coś, co jest jasnością, bo jesteśmy stworzeni na obraz i podobieństwo Boże. To dlatego on nie może na nas patrzeć, dlatego nas nienawidzi. Matka Carlo Acutisa pisze: oto kolejna ważna rzecz, jakiej nauczył mnie Carlo. Każda chwila. Słuchajcie, weźcie to sobie, studenci, do serca teraz to, co przeczytam, dobra? Każda chwila może być wyjątkowa. Musimy tylko właściwie ją przeżywać. Nawet zwykły uśmiech, z pozoru niewiele znaczący, może głęboko poruszyć osobę, którą nim witamy. W podobnym tonie wypowiadała się swego czasu matka Teresa z Kalkuty. Mawiała, że nigdy nie poznamy całego dobra, jakie może zdziałać zwykły uśmiech. I że żaden moment nie jest lepszy ku temu, aby być szczęśliwym niż ten obecny. Nie czekaj na inny moment. Teraz. Dla niej każda chwila zasługiwała na to, żeby ją w pełni przeżywać. Matka Teresa nie ubolewała nad przeszłością i nie wyglądała niecierpliwie jutra. Żyła z dnia na dzień, jak Carlo, który hojnie szafował serdecznym powitaniem i uśmiechem. Śmiej się, póki masz zęby. A potem, jak nie będziesz miał zębów, to i tak się śmiej, to będą się do ciebie i tak uśmiechać, bo... masz mięsko, se pomymłaj, nie? Proste rzeczy, normalność. Dzisiaj, nie jutro. Jest taka pokusa, nam to też w seminarium tłumaczono, wiecie, taka pokusa. Nie możesz być szczęśliwy tu, gdzie jesteś. Albo, wiecie, no, szczęśliwy jak szczęśliwy, my w zakonie oczywiście święty, nie? Nie możesz być święty tu, gdzie jesteś. Mogę być święty tam, mogę być święty tam w momencie, kiedy będę jeszcze przełożonym, a w skład moich poddanych będą należeli tacy i tacy bracia, nie? Wtedy będę święty, nie? I piszemy sobie takie głupie scenariusze. I czasem Bóg pokazuje, jak jesteśmy durni, bo spełnia ten scenariusz po to tylko, żebyśmy się nagle z tymi, których sobie wymarzyliśmy, żebyśmy się tak pokłócili, że nie będziemy się odzywać do końca życia, nie? Świętość to jest tu. To jest zrobienie sobie zdjęcia tu i teraz, a nie jutro. Dziwię się, że słuchacie tego, nie przeglądając galerii nas z tym zdjęciem cały czas. Posłuchajcie. No, dobra, później to zróbcie, ale zróbcie to. Tak sobie pomyślałem, czytając też tę książkę. Będę szczery, nie zdążyłem jej przeczytać całej, chociaż zamierzałem, ale ładne to jest też, tutaj czytasz książkę matki, dla której to nie jest prosta historia. Ona mieszka w Asyżu, dlatego, że Karlo sobie zamarzył być pochowanym w Asyżu. I ona mieszka w tym Asyżu i codziennie przychodzi do grobu swojego syna. Wiecie, Włosi, jak to Włosi zrobili właśnie takie przedstawienie. On wygląda jak żywy, nie? To jest w ogóle fantastyczne. No, nie widziałem nigdy świętego w Nike'ach, w dżinsach i w bluzie. Marzę o tym, żeby moje kroksy były widoczne w relikwiarzu, nie? Całuj kroksa. No tak, bez włosów to już nic nie ma. Dobra, nieważne. Posłuchajcie, w każdym razie to nie jest prosta historia. Ona zderza się cały czas z ciałem swojego syna, który dzisiaj by miał ponad 30 lat. I ona pisze o tym, że kiedy on umierał, oni się zastanawiali, żeby jego organy dać, rozdać chorym. Myślcie o tym, proszę was. W przypadku Karla niestety on był tak zajęty rakiem, że nie dało się nic dać żadnej części zamiennej. Ale czujecie, co by było, gdyby się okazało, że można? My byśmy mieli chodzące relikwiarze teraz. Bo ktoś ma jego serce, bo ktoś ma jego to, bo ktoś ma jego nerkę. Oczywiście ten ktoś nie wie, bo wiadomo, że cała procedura jest anonimowa, nie? Wow, jestem relikwiarzem świętego. Bije we mnie serce świętego, czujecie to? Pracuje we mnie nerka świętego. To nie są proste rzeczy. Mówię także dla rodziny. Ale jednak to jest taka normalność. Chciałbym wam powiedzieć, ładna jest ta historia też o tym, w ogóle początek tej książki to jest umieranie, umieranie, umieranie. Cały proces umierania Karla. W Mediolanie, gdzie mieszkali, zawsze 31 grudnia mieszkańcy Mediolanu losowali swojego świętego na przyszły rok. I to było takie zadanie, żeby przez ten przyszły rok, cały rok, poznać życiorys tego świętego, zaprzyjaźnić się z nim. I Carlo rokrocznie wylosowywał albo Jezusa, albo Matkę Bożą, albo Świętą Rodzinę. I wszyscy się z niego śmiali, że ma niezłe chody. A w roku, w którym umarł, wylosował świętego Aleksandra Sauli. To był biskup z XVI wieku, patron młodzieży. I wiecie, niby losujesz świętego, ale tak naprawdę masz takie poczucie, czytając historię Carlo, że to święty ciebie wybrał. Bo kiedy Carlo wylądował w klinice, to matka zdała sobie sprawę z tego, że naprzeciwko kliniki jest kościół Barnabitów, gdzie jest grób świętego Aleksandra. I ona tam chodziła się modlić, nie? Carlo go wylosował, a on jest tutaj po drugiej stronie ulicy. Wspomnienie liturgiczne świętego Aleksandra Sauli jest 11 października. 11 października ustały czynności mózgu Karla. Czujesz? Przychodzi po ciebie święty, bierze cię za rękę. Wylosowałeś go, a on się tobą opiekuje? Nie miejcie uczulenia na słowo świętość. Nie myślcie, że świętość to jest perfekcjonizm. Świętość to są powstawania, to są codzienne powstawania. Świętość to jest konsekwencja. Chcę, wiecie, jest niebo albo piekło, gdzie chcesz iść? No nie, no słuchajcie, wiemy już, bo podnosiliście rękę, nie? To świętość to jest konsekwencja. Widzę ten cel i idę w tamtą stronę. Jak upadniesz, wstajesz. Jak upadniesz, wstajesz, otrzepujesz się, idziesz dalej. Jak zejdziesz z drogi, wracasz. Świętość to jest konsekwencja. Mimo upadków, to są nieustanne powroty. Już zahaczyłem ten temat na homilii. Jeszcze raz do tego wrócę. Im więcej nagrzeszyłeś, tym lepiej. Bo tym obficiej rozleje się nad tobą łaska. Oczywiście ja was nie zachęcam do tego, żebyście, wiecie, teraz jeszcze przed spowiedzią polecieli pogrzeszyć na miasto i za chwilę wrócili, nie? Nie, to tak nie róbcie. Chcę tylko powiedzieć, że to nie jest przeszkoda do świętości. Zły chce ci wmówić, że twój grzech jest przeszkodą. Pokaż mu, że się myli. Mamy Jezusa, który jest prawdą i mamy szatana, który jest ojcem kłamstwa. Kogo słuchasz? Czasem w naszych głowach właśnie myślimy, że mamy coś takiego, że żeby być świętym, trzeba zrobić coś heroicznego. Tak. Trzeba się uśmiechnąć. W ogóle zapomniałem, bo miałem tą konferencję zacząć od pytania, od czego zaczyna się świętość. Oczywiście wiecie, to tak w zakonach, w seminariach, nie? Świętość zaczyna się od cichego zamykania drzwi. Nie? Świętość zaczyna się od prostych rzeczy. Ale chciałbym was, kochani, żebyście się jeszcze jedną rzeczą zachwycili. Patrzcie, jak szybko idziemy w ogóle. Żebyście, myśląc o świętości w stosunku do siebie, żebyście ludzi widzieli świętymi. To jest coś, czego nam obecnie bardzo brakuje. Jesteśmy przesiąknięci polityką, to tam już w ogóle, wiecie, w kraju chrześcijańskim, nie? A gdyby tak ludzie zaczęli na siebie patrzeć właśnie w takim kluczu, wiecie, Może byśmy mieli raj? Lubię to zadawać i wam teraz zadam, żebyście po prostu tak, jak siedzicie teraz, pewnie się znacie, ale może nieco dalej, jeden, dwa rzędy dalej, może jest ktoś, kogo nie znacie, ale nawet jeżeli się znacie, podajcie sobie rękę, powiedzcie sobie imię, nawet jeżeli się znacie jak łyse konie, dobra? Zróbcie to teraz, dobra? Zróbcie to teraz. Wiecie, co się stało przed chwilą? Przed chwilą poznałeś świętego. Wiecie, co przed chwilą usłyszał wasz sąsiad? Przed chwilą usłyszał imię świętego, twoje imię. Wyjdźmy z taką myślą, później z kościoła. To nie jest łatwe, posłuchajcie, wejść na rynek, będąc mężczyzną, gdzie zrobisz dwa kroki i już ci się proponuje drinka. A wiadomo, co za tym drinkiem idzie, nie? Ale wiem, że będę miał zadanie teraz popatrzeć na tę kobietę, która mi to proponuje, żeby w niej zobaczyć świętą. Rozumiecie? Bo dopiero od tego wszystko może zacząć się zmieniać. Amen? Amen.